Przemytnicy Biblii w posłudze ewangelicznej. Część druga. Rozdział 13. Rumunia, od 20 września do 20 października 1995 roku. W opisie podróży na Ukrainę od 16 do 30 sierpnia 1995 roku zaznaczyłem, że mam zamiar pojechać do Rumunii 20 września, co istotnie nastąpiło, gdyż tego dnia autobusem ukraińskim przybyłem do Lwowa. Z Lublina do Lwowa w obie strony zapłaciłem $10 i jest niższy od ceny biletu z Lublina do Warszawy i z powrotem. Poza urzędowo wysyłanymi parami sług ruchu, nie pojawiają się już z Polski osoby z pomocą, choćby tamtejszym współwyznawcom. Na pytanie z Polski, czy jest potrzebna pomoc rzeczowa, zbór lwowski odpisał, pod wpływem kilku osób, obawiających się ujawnienia chciwości niektórych członków, że jej nie potrzebuje, co nie odpowiada prawdzie, gdyż pomoc taka jest tam zawsze potrzebna. Z własnego doświadczenia wiemy, z jaką oceną są tam przyjmowane, nawet najmniejsze rzeczy. Po naszym wywiezieniu ładą na wschód posiadanych zapasów sądziłem, że tym razem pojadę bez obciążenia. Gdy jednak sąsiedzi dowiedzieli się o moim wyjeździe, dostarczyli wartościowych rzeczy, których nie sposób było zostawić w Polsce, i wraz z posiadanymi u siebie, uzbierał się dosyć ciężki bagaż, który udało mi się jednak dowieźć do Lwowa. Rozdzielenie tych darów prawdziwie potrzebującym i oceniającym sprawia chyba większą radość ofiarodawcy, jak obdarowanym, a ta przyjemność sowicie wynagradza trud związany z ich transportem. Nie radziłbym więc rozgrzeszać brak zainteresowania pracą charytatywną tego pokroju listami, jak z Lwowa. Dziś, poprzez większe zubożenie, Bóg uczy tego pokroju ludzi, by z ocenieniem przyjmowali i dzielili się darami z bardziej potrzebującymi. To jest subtelna materia i bardzo łatwo można stłumić wonność dobrego zapachu, ofiarę przyjemną i Bogu się podobającą. Filipensów rozdział 4 werset 18, przyrównaną m.in. do dymu kadzenia z modlitwami świętych, Objawienie rozdział 8 wersety 3 i 4, 2 Koryntów rozdział 9 werset 12, lub jak w przypadku uczty w Betanii, wonność maści szpikanardowej, która tak negatywnie podziałała na Judasza, Ewangelia Jana rozdział 12 wersety od 3 do 6. Dla jednych jest to woń śmiercionośna, która zabija, dla drugich jest to woń ożywcza. 2 Koryntów rozdział 2 wersety od 15 do 17. Jeżeli w takich sytuacjach ujawniają się słabości, to stwarza doskonałą okazję, by je wspólnie przezwyciężać. Celem moich opisów jest sygnalizowanie różnych problemów, jakie dostrzegam u naszych sąsiadów za granicą. We Lwowie zapoznałem Grigori P. z otwartą, inteligentną Żydówką, którą gościliśmy u siebie, i za jej pośrednictwem z Żydem mesjańskim z Sychowa. Wiele dobrego dowiedziałem się o działalności misyjnej Michaiła z Lwowa, zorganizowania przezeń nieformalnych zebrań z inteligencją lwowską, oraz o jego budującym wzroście w wiedzy biblijnej i służbie lokalnej społeczności. Oby było więcej takich krzepiących serce przykładów służby młodych chrześcijan. Po całonocnej podróży pociągiem, wraz z Grigorim Parlakiem dotarliśmy w sobotę do Czerniowiec, i w niedzielę obaj służyliśmy w Lękowcach, w rocznicę śmierci członka ich rodziny, sąsiadom i przyjaciołom. U prawosławnych istnieje zwyczaj urządzania w pierwszą rocznicę śmierci przyjęcia tak zwanych wspomin. W tym przypadku, dało to doskonałą okazję do prezentacji zebranym wyznania wiary zmarłego. Po usłudze Grigoriego, w czasie mego wystąpienia wspomniałem, że przed laty w obawie przed KGB, mój pierwszy pobyt z Heleną w Lenkowcach odbywał się, wprost w konspiracyjnych warunkach i wówczas nikt z obecnych nie przypuszczał, że za kilka lat będzie możliwe urządzenie zebrania i przyjęcia jak dzisiaj przed domem. Aby nie tracić czasu, wyjechałem w poniedziałek autobusem z Czerniowiec do Bielc, gdzie w oczekiwaniu na tłumacza spędziłem kilka dni, zawierając nowe znajomości oraz służąc miejscowym współwyznawcom. W międzyczasie pojechałem do Rybnicy na Zadniestrzu w Mołdawii do rodziny Pańczynów. Sasza jest dyrektorem technicznym Szkoły Biblijnej Zielonoświątkowców i jej zaplecza. Dzięki jego operatywności, obok budynku szkolnego budowany jest duży hotel studencki, stołówka, kaplica zborowa i tym podobne. Dla potrzeb szkoły hoduje się 8 krów, cielęta oraz około 50 świń. Na razie ośrodek ten nie otrzymał od kołchozu ziemi, ale z zakupem karmy nie ma problemu, bo ze Stanów otrzymali duże ilości kukurydzy. Nie było czasu na usługę w zborze, szkoła ma przerwę, ani na wymianę poglądów, której życzył sobie kiedyś Sasza. Ale pozostawiłem antologię, która, mam nadzieję, wniesie wiele światła do tego środowiska. W piątek 29 września przez Ungeny Jassy wyjechaliśmy z Pawłem do Cluina Poca w Siedmiogrodzie. Bóg dał mi w jego osobie miłego towarzysza i zdolnego tłumacza, gdyż rumuński jako Mołdawianina jest jego ojczystym językiem. Chociaż ma duże braki w znajomości prawdy, zaledwie rok temu opuścił baptystów, a ja z kolei mam trudności z językiem rosyjskim, którym się porozumiewaliśmy, to z Bożą pomocą pokonywaliśmy te trudności i jakoś byliśmy dobrze rozumiani przez rumuńskich rozmówców, a także w czasie naszych publicznych wystąpień. Zrozumiałem wówczas, dlaczego nie doszły do skutku planowane przeze mnie wcześniejsze wyjazdy do Rumunii z innymi tłumaczami. Ten przypadek nauczył mnie bardziej oczekiwać Bożego kierownictwa w sprawach dotyczących posług dla Jego ludu, a także utwierdził w przekonaniu o Jego akceptacji. Wielkim przywilejem było dla mnie jako pierwszemu z Polaków zanieść do Rumunii poselstwo prawdy na okres Epifanii, a gleba serc na jego przyjęcie została tam przygotowana wprost w doskonały sposób. Świadczyły o tym pytania o zakończeniu wysokiego powołania i tym podobne, oraz wrażliwość na argumenty. Po moim pierwszym pobycie w Rumunii, jak powiedział Aurel, we Francji zapanowała trwoga. Należałoby przypomnieć, że współwyznawcy z Zachodu, zaledwie kilka lat temu, odkryli istnienie tych zborów w Rumunii. Istotnie, przyznać trzeba, że w tym okresie udzielili im znacznej pomocy w postaci komputerów i maszyn do małej poligrafii. Obecnie, po wyburzeniu starego budynku przy Strait Sunatoarei, numer 4 wybudowano, zapewne przy pomocy Zachodu, parterową salę zebrań z zapleczem. Aby zalegalizować te dobra materialne, 32 członków zboru w Cluj utworzyło korporację towarzystwo. Co ciekawe, że w jego skład nie wchodzą żadne zbory, ponieważ są one przeciwne wszelkiej centralizacji. Jak powiedział nam w Cluj brat Kostia, że do czasu pojawienia się pomocy z Zachodu, wśród tamtejszego braterstwa panowała miłość i klimat z czasów wczesnego chrześcijaństwa. Jednakże od tego czasu sytuacja zmieniła się radykalnie. Powoli na ten teren, oprócz dobrych, wdzierają się różne błędne idee, które podważają wiarygodność wielu prawd. Nie było dla mnie dziwnym, gdy pierwszym pytaniem jednego z sympatycznych starszych w Cluj było, jakie jest moje zdanie o drugim tomie, nadszedł czas. W Sikhetcie, jeden z zachodnich gości, widząc na ścianach rysunki przybytku i planu wieków, orzekł, że zrobiliście z autora idola. Nic zatem dziwnego, że w zborach powstały rozdźwięki i podziały, w tym najstarszym, na trzy części. Sądzę, że tym złym duchom należy przypisać negatywną reakcję, jaką usiłował wytworzyć pewien zatrwożony moim pojawieniem się w Rumunii Polak z Francji, który telefonicznie ostrzegał, że jestem z innej grupy. Zmarły Epilarski zakupił 50 kompletów polskich alii dla francuskiej Polonii. Zapoznali się więc oni z jej treścią, która przecież wiernie przedstawia prawdę i świadczy o niej w imieniu wszystkich wiernych jej wyznawców. Przeszkadzać w cyrkulacji alii mogą tylko przeciwnicy tych prawd. Poszukując w Czerniowcach tłumacza rosyjskiej wersji, podpowiedziano mi, że u nich łatwiej znaleźć tłumacza na rumuński język. I tak bez moich specjalnych wysiłków, przetłumaczono alię na język rumuński. 29 sierpnia 1993 roku zawiozłem rękopis do Cluj, gdzie Aurel obiecał przepisać tekst na komputerze. Obecnie powiedział, że nie mogli tego wykonać, bo gdyby się inni o tym dowiedzieli, to by im odebrali komputer. Zleciłem więc tę pracę świeckim profesjonalistom, wydając na jej przygotowanie do druku 1300 marek, co ogromnie nas obciążyło finansowo. Warto dodać, że Żyd tłumacz wziął niecałe $200 za swą pracę, a Baptysta Czarnopyski z Czerniowiec dokonał bezinteresownie redakcji tego tłumaczenia i ręcznie przepisał wszystkie trzy części rumuńskiego tekstu. Ponadto dał od siebie $50 na komputerowe przepisanie w Rumunii. Nie mogąc mu odmówić, postarałem się zrewanżować w innej postaci, ale dotąd czuję się jego dłużnikiem. Zanim udałem się do Rumunii w 1993 roku, napisałem do Adempskiego we Francji, prosząc go, by zarekomendował alię komitetowi w Cluj, na co otrzymałem odpowiedź, że komitet nie wyrazi zgody na druk alii, choć jej przecież jeszcze nie widział. Dla kontrastu dodam, że z Rybnicy dzwoniłem do protestanta w Moskwie, skąd naczelny dyrektor zapewniał mnie, że wydadzą rosyjską wersję alii. Poza opłaceniem tłumaczy, nie poniosłem żadnych kosztów związanych z przygotowaniem tej książki do druku. Ocenę dla treści zawartych w alii otrzymałem z wielu stron, w tym z Yad Vashem z Jerozolimy. Przez 5 lat cyrkulacji polskiej i niemieckiej wersji, ani jedna osoba nie przedstawiła mi żadnego merytorycznego zarzutu co do jej treści. Czym zatem można wytłumaczyć takie postawy z obu stron środowisk tak zwanych oświeconych prawdą? Niech odpowiedź na to żenujące pytanie poszuka każdy dla siebie. Dla pocieszenia dodam, że licząca blisko 90 lat Frieda Binskli z Francji, bezinteresownie przetłumaczyła trzeci tom alii na język francuski. Szkoda, że zmarł Epilarski, patron tego przedsięwzięcia. Myślę jednak, że Pan Bóg pobudzi czyjeś serce do wsparcia siostry Binskli, a być może protestanci z Niemiec powielą pewną ilość, ku zawstydzeniu we Francji rzekomych wyznawców prezentowanych w niej prawd. Wracając do sytuacji w Rumunii, można ubolewać, obserwując to smutne widowisko, gdy ci, którzy weszli na gotowe już pole pracy misyjnej, przy pomocy materialnych darów usiłują podbijać tamtejszych pracowników w duchową niewolę i czynić się właścicielami pracy pańskiej w Rumunii. Nasz przyjazd 30 września 1995 roku do Cluj na Poca, dawny Kolosz Var, ostoja kalwińskiej i braci polskich reformacji, zbiegł się w czasie z dwutygodniowym pobytem w Rumunii dwóch delegatów z USA, Michaela Necory z San Francisco i drugiego z Planu Wieków. Począwszy od Slui, odwiedzali oni oddzielnie zbory w różnych stronach kraju. Aim Necora również w niedzielę miał być w terenie. Być może w związku z naszym przyjazdem wraz z tłumaczem 1 października 1995 roku pozostał w Slui i wykonał główną część usługi. Ku mojemu zaskoczeniu, przewodniczący towarzystwa i zebrania Wasili, z pewnym zażenowaniem zaproponował mi usługę pytając o nazwę tematu. Wyraziłem zgodę informując, że będę mówił o wiernym słudze, co on zaanonsował zebranym. Przedmówca z USA miał wykład o szczepanie wyprowadzając z tej lekcji bardzo ciekawe, etyczne lekcje. Treść mego wystąpienia tłumaczono na bieżąco amerykańskiemu małżeństwu. Na wstępie podziękowałem za zaproszenie do usługi w zborze, który trwa wprawdzie, oraz wyraziłem radość ze spotkania z Necorą, z którym miałem społeczność na konwencjach w Austrii, Niemczech i w Izraelu. Z kolei przypomniałem, że jak jest zapisane w Ewangeliach Mateusza rozdziale 24, Marka rozdziale 13 i Łukasza rozdziale 21, uczniowie na Górze Oliwnej zadali 4, a nie 3 pytania. W odpowiedzi na trzecie pytanie o znak Jego paruzji, Pan Jezus odpowiedział, że będzie nim prawda i dzieło żniwa. I tu wskazałem na lata 1874 do 1914, w których ustały wojny, Ameryka stała się centrum działalności żniwiarskiej i wielkiej uczty prawdy. A, że żeńcy i literatura, stamtąd rozsyłana, nie mogła trafić do każdego kraju, to z różnych stron świata Bóg wysłał w tym czasie do Ameryki miliony ludzi w celach zarobkowych, w tym w 1912 roku z Bukowiny ojca M. Necory, by tam zetknął się z poselstwem prawdy. Po takim wprowadzeniu, na retoryczne pytanie Pana Jezusa, któż jest sługą wiernym, fakty potwierdziły, że nikt inny nie mógł nim być oprócz pastora Russella. Następnie przeprowadziłem porównanie dwóch ewangelicznych opisów na ten temat w Ewangeliach Łukasza rozdziale 12 i Mateusza rozdziale 24, wykazując, że treść u Łukasza w całości odnosi się do jednej osoby, a u Mateusza do dwóch, i tym drugim jest J.F. Rutherford. Z góry został on przez Pana określony jako zły sługa, upijający się ze swymi towarzyszami błędem, oraz źle traktujący równych sobie, za co został odłączony od ludu Bożego w stan Bożej niełaski. W końcu, wskazując na tak dobitne świadectwa historyczne i biblijne, zapytałem, jak to jest możliwe, by wśród tych, którzy kiedyś cieszyli się światłem prawdy Chrystusowej paruzji, dziś przez negację chronologii, proroctw, siali zwątpienie we wtórą obecność, wzbudzenie Kościoła, zakończenie czasu pogan, i początek wielkiego ucisku. Chociaż zwykle nie opisuję przebiegu moich publicznych wystąpień, to w tym przypadku celowo przedstawiam treść tego już historycznego wystąpienia, by zwrócić uwagę na duchy, jakie tam działają po obaleniu Czałczesku. Przewodniczący, Wasili, oddał głos Necorze, a on nie podważając żadnej części mego wyjaśnienia, potwierdził, że J.F.R. jest opisanym w proroctwie złym sługą. W zebraniu pytań, kilka dotyczyło wykładu o szczepanie, a pod moim adresem nie padło żadne pytanie i nie zakwestionowano jakiegokolwiek fragmentu wykładu. Necora w trakcie mego wystąpienia fotografował nas, a potem poprosił, bym w jego notesie wpisał swoje nazwisko. Z kolei poprosiłem go o poruszenie sprawy tłumaczenia na język rosyjski tomów. Uzgodniliśmy, że obaj zwrócimy się w tej sprawie do Karla H. w USA. Również Wasili prosił, bym dał mu swój adres. Po zebraniu, jeden z ośmiu starszych, wątpiący w kilka zarysów prawdy, zarzucił mu, że bez uzgodnienia z drugimi dopuścił mnie do usługi, choć wiedział, że jestem z innej grupy, o czym on miał rzekomo nie wiedzieć. Zobaczymy, co z tego wyniknie i czy siły wsteczne wezmą w tym zborze górę. Dostarczyłem tam kilka tomów epifanicznych, a przyjaźni nam bracia mieli możliwość się przekonać, że nie prowadzę wśród tamtejszego braterstwa żadnej destrukcyjnej działalności. Było mi przykro skonstatować, że chociaż były podane przedstawicielowi za pośrednictwem Montewskiego kilka adresów z Rumunii z prośbą o literaturę w języku angielskim, lecz ani z USA, czy z Francji nie wysłano tam do nikogo, nawet ulotek propagujących prawdę. Nie trudno przewidzieć finał takiego wręcz bezruchu. Gdyby jednak w tym zborze zamknięto drzwi dla dopływu prawdy, to otrzymałem zaproszenie na zebrania od kilku innych tamtejszych zborów. W poniedziałek rano wyjechaliśmy pociągiem do Sikhetu w Karpatach przy granicy z Ukrainą, gdzie na dworcu oczekiwała na nas na stałe tam zamieszkała Amerykanka siostra Liza. Podobnie, jak miły brat Stlui i ona zapytała o cel naszej wizyty. Sprawa Alii w obu przypadkach była dla mnie doskonałym alibi, i nie żałuję poniesionych w związku z tym tak dużych kosztów, gdyż dało mi to możliwość wyjść naprzeciw duchowym potrzebom tamtejszych współwyznawców. Gdyby nie rumuńska Alija, to być może jak inni, nie zainteresowałbym się bliżej Rumunią. Z prawdziwą przyjemnością, tak gospodarzom, jak i mężowi siostry Lizy przytaczałem liczne dowody biblijne na temat końca żniwa, co ich szczególnie intryguje. Obserwując żywą reakcję rozmówców, w tym uczciwy stosunek do biblijnych argumentów, pogratulowałem siostrze Lizie męża, tak uczciwie traktującego prawdę, mówiąc, że opłaciło się jej przyjechać aż do Rumunii. Warto dodać, że w czasie, gdy rumuńscy bracia byli odizolowani od reszty świata, nie było wśród nich walk doktrynalnych i wszyscy zajmowali postawę uczniów Pana, studentów Biblii. Nie walcząc z zarysami postępującej prawdy, nie mieli okazji skalać swych charakterów, tak jak to miało i ma miejsce w innych krajach, i na nieszczęście i ich to obecnie dosięgło. Wieczorem zaproszono nas na zebranie żałobne. Członkowie rodziny zmarłego, w tym żona z dziećmi są wprawdzie. Chociaż się spóźniliśmy, przewodniczący zaprosił mnie do usługi, którą z pomocą tłumacza i ocenie zebranych wykonaliśmy. Następnego dnia, na placu przed dwoma blokami, około 3 godziny trwało żałobne zebranie, w którym uczestniczyło wielu uczniów szkoły średniej, przyjaciele oraz współwyznawcy. Mając na uwadze trudności przemawiania za pośrednictwem tłumacza, nie przyjąłem propozycji wygłoszenia mowy pogrzebowej, jak też modlitwy przy złożeniu zwłok do grobu. Przy tej sposobności uzyskałem zaproszenie i adresy od dwóch starszych, usługujących w pogrzebie, oraz od innych osób. Zostawiłem Lizie broszury o starożytności, przyczynek do historii korporacji, opisy z podróży, oraz zestawienie o członkach gwiezdnych. Odwiozła nas na dworzec, skąd z Pawłem dojechaliśmy z przesiadką do Suczawy, gdzie pełno cyganów na brudnym dworcu i jeszcze bardziej obskurnym autobusowym. Rażący kontrast na plus stanowi Transylwania, Siedmiogród, który dawniej należał do Węgier. Podobnie jak w całej Rumunii, schludne domki przeważnie są pokryte czerwoną dachówką. Społeczeństwo jest ubogie, a nawet podobno bardzo biedne, Niemniej ludzie są tam uśmiechnięci i przyjaźni. W naszym przedziale współpasażerem był rolnik z okolic Jas. W czasie wojny, jako strzelec górski, pod Sewastopolem dostał się na 2 lata do sowieckiej niewoli, skąd wyzwoliło ich przejście do rumuńskiej dywizji zorganizowanej przez Żydówkę, Annę Pauker. Wojnę zakończył w Niemczech. Opowiedział nam o tym, co widział i słyszał na temat eksterminacji Żydów w Rumunii. O spaleniu wszystkich Żydów przez Niemców w mieście Kunki, na oczach armii rumuńskiej, a także o wymordowaniu ich w mieście Heczca, Doczogoli i w Czerniowcach, a przez Rumunów w Odessie. Z jego relacji dowiedziałem się, że w Rumunii ziemię przejęły państwowe gospodarstwa, w związku z czym nie było kołchozów. Po upadku reżimu ziemię rozdano chłopom, którzy prymitywnymi narzędziami ją obrabiają i stopniowo mechanizują swoje gospodarstwa. Na Ukrainie i w Mołdawii, jak dotąd tylko niewielu rolników otrzymało ziemię, a po umocnieniu się dawnej nomenklatury, nie dopuszcza ona do parcelacji kołchozów. Innym towarzyszem podróży okazał się starszy wiekiem świadek zamieszkały za Bukaresztem, na linii kolejowej do Belgradu, który podzielił się nową iluzją tamtejszych świadków o rzekomym Armagedonie w 1996 roku. Na ile to było możliwe w niedługim czasie, przedstawiliśmy mu prawdziwą Ewangelię zbawienia, a nie zniszczenie świata, i obdarzyliśmy go różnymi rumuńskimi broszurami, jakie otrzymaliśmy w Cluj. Dużo rozmawialiśmy też z Pawłem na różne tematy, w tym o jego osobistych problemach. Jest bez pracy, żona również, a jedna 4-letnia córka choruje na astmę. Spieszył się, by sfinalizować sprawę nabycia domku i dlatego musiałem odmówić odwiedzenia 2 zborów. Widocznie taka była wola Boża w tych sprawach, a Pan poprzez okoliczności uczy mnie, bym niekiedy w sposób mało zauważalny mógł ją rozpoznać i być jej posłuszny. Tak było i w tym przypadku. Pełni więc wrażeń rozstaliśmy się w Suczawie, dziękując Panu za błogosławione, wspólnie spędzone chwile. Rumuńskie samochodowe przejście graniczne nie jest przystosowane do większego ruchu i wprost dławi się. Natomiast Sowieci pozostawili Ukrainie rozbudowane, wielofunkcyjne przejście, z uprzejmymi funkcjonariuszami, sprawnie odprawiającymi samochody. Granica przecina żyzną dolinę w niedalekiej odległości od Czerniowiec, dokąd przybyłem w południe 4 października 1995 roku. Z Bukowiny, w obawie przed Sowietami, wiele rodzin przeniosło się do Rumunii. A ponieważ nie było tam powszechnej repatriacji, bardzo wielu Rumunów pozostało na Bukowinie. Na przykład w Nowosielskim rejonie stanowią oni przytłaczającą większość. W Czerniowcach, na każdym kroku słychać rumuński język używany przez handlarzy z Rumunii, ale miejscowi Mołdawianie w zasadzie opanowali cały handel w mieście. Rumuni nie zapominają o tym, że Bukowiny pozbawili ich Sowieci i nadal uważają ją za swoją prowincję, umożliwiając obu stronom kontakty. Niezatarte wrażenie wywarły na mnie tak na Bukowinie, jak i w Mołdawii. W Rumunii nie sprawdziłem, publiczne studnie, budowane dla wygody podróżnych. W szczerym polu, przy drogach, lub ich skrzyżowaniach, wspólnym wysiłkiem okolicznych mieszkańców nadal są one budowane, artystycznie obudowywane, zaopatrywane w wiadro na łańcuchu, a kiedyś podobno też w garnuszek. Na wsiach też pełno jest studni i każda różni się wystrojem przeróżnych ornamentów w drewnianej obudowie. Podobnie pięknie są ozdobione domy mieszkańców. Nie zdołałem ustalić z okien pociągu, Na ile ten artyzm przeniknął i do Rumunii? 2 doby poświęciłem w Czerniowcach na odwiedzanie rodzin, które udzielały Helenie i innym wsparcia w ich konspiracyjnej działalności na tamtym terenie. Żaliły się one, że jak przyszła wolność, to o nich zapomniano. Jedną z takich jest rodzina Pali. Ich synowi po ukończeniu szkoły muzycznej, prezbiter zabronił grać w zespołach świeckich, więc latami pracował jako palacz gazowej kotłowni i aby wyżyć, miał drugi etat sprzątacza, gdzie czyścił toalety. Ostatnimi laty swoje talenty poświęcił w pracy misyjnej, zaniedbując budowę domu, a nawet sprzedał samochód, by opłacić zakupiony profesjonalny sprzęt muzyczny. Rodzice ubolewają nad stratami, jakie on ponosi w życiu osobistym, ale mają radość, że służy on Bogu i bliźnim. Bardzo ożywioną wymianę zdań mieliśmy na temat pełnej Ewangelii, w pełni zrealizowanej w Królestwie Bożym. To u tej rodziny przebywał każdego roku przez dłuższe okresy Jerzy Adamowicz z Kobrynia, z którym tą drogą zapoznała się Helena i zleciła mu tłumaczenie 16 tomu. Jaka szkoda, że nie było miejsca i czasu, by mieć z tym mądrym i dobrym bratem bliższą społeczność. Z jego duchem łączymy się poprzez dokonane przez niego tłumaczenie tej bezcennej książki, której lektura utwierdziła w wierze prawdy w Rosji, Ukrainie i w krajach nadbałtyckich jakże wiele osób. Zdobyłem też adres do najbliższego przyjaciela Jerzego Antona Gapanowicza z Kobrynia. Dozgonna przyjaźń Jerzego z Antonem w niczym nie odbiega od przyjaźni Dawida z Jonatanem, i dlatego od lat zabiegałem o jego adres, by go osobiście poznać. Przed wyjazdem, przez 2 godziny miałem społeczność z Czarnopyskim, któremu przekazałem ostatnie uwagi na temat rumuńskiej wersji Alii. Przy okazji stwierdziłem, że nie doręczono mu antologii, więc dałem ostatni egzemplarz. W Odessie są gromadzone materiały do historii baptystów, a na Bukowinie w archiwach zbiera je Nikołaj. Wyraził dużą ocenę dla 3-tomowej historii reformacji w Polsce, hrabiego Walerego Krasińskiego, jaką niegdyś mu doręczyłem i mam nadzieję, że antologia odda im w tym zakresie nieocenione usługi. Zbudowany wyżej wymienionymi przykładami, w dobrym samopoczuciu, a równocześnie z postanowieniem odwzajemnienia się naszym dawnym dobroczyńcom, dziś znajdującymi się w biedzie, opuszczałem to bliskie naszemu sercu miasto. 12 godzin jechałem autobusem po ukraińskiej stronie Karpat i późnym wieczorem przybyłem do gościnnej rodziny Pojdinów w Mukaczewie. Po drodze mijaliśmy huculskie miejscowości, tak boleśnie nam znane, z 1939 roku, w których miejscowe bandy, współpracując z bolszewikami, oddawały w ich ręce tropionych jak zwierzynę żołnierzy, oficerów, policjantów i cywilów przedzierających się przez Karpaty do Rumunii, dość często mordując ich w celach rabunkowych. Dziś są to spokojne, biedne osady, ciężko doświadczone przez los. Jak na ironię, po rumuńskiej stronie Karpat, tamtejsi Rusini okazali zbiegom wiele serca i służyli pomocą. Pomimo presji hitlerowców, naród rumuński oddał uciekinierom polskim wielką pomoc, której rozmiary opiszą kiedyś historycy. Po nocnej kuracji, byłem w stanie pojechać na zebranie do Kluczarek, na które przyjechało mikrobusem z Lwowskiego Zboru Wolnych 7 osób. 2 z nich usłużyło tematami biblijnymi, a po nich mówiłem o przymierzach abrahamowych. Widocznie odnieśli dobre wrażenie, bo zmienił się na lepsze ich stosunek. Rozmowy po zebraniu także przebiegały w dobrym nastroju. Z poniedziałku na wtorek przenocowałem we Lwowie u Grigora Parylaka, co dało okazję do wymiany bieżących informacji i stanowisk w różnych kwestiach. Po stwierdzeniu, że mi nie ustępuje stan podgorączkowy, zrezygnowałem z dalszej podróży. W czasie całodziennego oczekiwania na granicy, o 2 w nocy 12 października 1995 roku powróciłem szczęśliwie do domu.